Pozostajemy w serii kazań z Księgi Psalmów i tak przypominając, nie planuję przychodzić przez wszystkie psalmy jeden po drugim aż do końca. Myślę, że moglibyśmy się obopólnie zmęczyć, ale chciałbym, żebyśmy widzieli tę księgę jako pewną całość. Nie tylko jako takie może przypadkowo gdzieś zebrane psalmy, historie, tylko jako coś, co zostało skomponowane w odpowiedni sposób, jako coś, co się ze sobą łączy. I dosyć wyraźnie widzimy to na przykładzie dzisiejszego i ostatniego psalmu, tego, co był ostatnio i ten, co jest dzisiaj, psalm czwarty, dlatego że oba te psalmy dotyczą przeciwników, dotyczą ucisku, dotyczą zaufania. I co prawda te tematy powtarzają się też w innych psalmach, ale jest jeszcze jeden motyw, który spaja te oba psalmy, czyli motyw takiego spokojnego zasypiania pokazującego zaufanie do Boga. Więc zobaczmy psalm czwarty, przeczytajmy go na początek. Przewodnikowi chóru, z gru na strunach psalm Dawidowy. Odpowiedz na wołanie moje, sprawiedliwy Boże mój, w ucisku ulżyłeś mi. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją. Ludzie, dopóki żona będzie cześć moja, dokąd miłować będzie się próżność i szukać kłamstwa, sela. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. Drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie, sela. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Wielu mówi, któż ukaże nam dobro. Wznieś nad nami światło oblicza swego, Panie. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. I tak jak psalm trzeci był modlitwą poranną, tak psalm czwarty jest modlitwą wieczorną. Dawid ponownie jest w niedoli. Są ludzie, którzy nim pogardzają i zbliża się noc. To jest okoliczność, w którym pojawia się, w którym Dawid napisał ten psalm. I to jest taka pokusa tego, żeby myśleć o swoim niebezpieczeństwie. Kiedy robi się ciemno, kiedy nawet i ciemne myśli mogą się pojawiać, to jest właśnie ta pokusa, żeby myśleć o niebezpieczeństwie. Ale Dawid przeciwnie mówi tutaj o swoim zaufaniu do Boga. Mówi o tym, że wyraża swoją wiarę. Nie jest jasne, czy ten psalm napisany jest w tych samych okolicznościach, co psalm trzeci. Tutaj nie mamy wprost podanych okoliczności powstania, co może sprawiać, że on jest bardziej uniwersalny, że łatwiej odnieść te wydarzenia, te rzeczy, o których pisze tutaj Dawid, do naszego życia, do różnych sytuacji z naszego życia. Natomiast osobiście wydaje mi się jednak, że Dawid wciąż pisze o tym buncie Absaloma, o tym, o czym czytaliśmy tydzień temu. I zatem moim zdaniem przemawia werset trzeci i pytanie, które w nim jest, czyli pytanie, dopóki że żona będzie moja cześć, czy inaczej, może bardziej współcześnie, jak długo moja cześć będzie w pogardzie. Dlatego, że to pokazuje, że Dawid miał wcześniej pozycję, w której był czczony, a był czczony jako król, oddawano mu cześć jako królowi. I to by pasowało do ucieczki Dawida od swojego syna Absaloma, który pogardzał nim właśnie w taki sposób po tym, jak już był królem. I sam jak spojrzymy sobie na strukturę, on zaczyna się i kończy modlitwą do Boga. Natomiast większa część w środku, ona jest skupiona na takim zwrocie do przeciwników. Od 3 do 6 wersetu Dawid tutaj mówi do ludzi, którzy chcą jego upadku. Natomiast obie te części i ten początek, koniec plus środek, one obie skupiają się na zaufaniu do Boga. Bo Dawid mówi o swoim zaufaniu do Boga i mówi do przeciwników o tym, żeby i oni ufali Bogu. Żeby ufali Bogu, a nie kierowali się próżnością i kłamstwem, jak tutaj mówi jeden z wersetów. Psalm zaczyna się taką instrukcją dla przewodnika chóru. To tylko na pierwszym psalmie, w którym to się pojawia, będę o tym wspominał może, że była to osoba, która była wyznaczona do prowadzenia śpiewu, kiedy Izraelici gromadzili się najpierw w przybytku, w namiocie spotkania, a potem w świątyni. Takie instrukcje dla tego, który miał przewodzić w tym kulcie. Natomiast sama treść zaczyna się od prośby o wysłuchanie i to też często pojawia się w psalmach, że psalmista prosi najpierw, żeby Bóg go wysłuchał. Co pokazuje z kolei, że możliwość wysłuchania przez Boga nie jest tym, co nam się należy. To jest też przywilej. To jest też coś, o co możemy Boga prosić. I Dawid nie prosi o to w oparciu o swoją niewinność, ani swoje zasługi. Żaden człowiek nie mógłby tak przyjść do Boga, mówiąc mu, że jestem niewinny, Boże, musisz mnie wysłuchać. Albo uczyniłem coś dobrego dla Ciebie, musisz mnie wysłuchać. Jedyna nadzieja na Bożą pomoc, tak jak tutaj widzimy, jest w samym Bogu, jest w Jego charakterze. Jest w tym, że On przychodzi z pomocą dla swoich ludzi, a konkretnie Dawid wspomina o tym, że jest Bogiem sprawiedliwości. Nawet bardziej dosłownie, bo to w tym tłumaczeniu, które tutaj mamy na parapetach, jest mowa o Bogu sprawiedliwym, czy o Bogu sprawiedliwości. Natomiast dosłownie psalmista nazywa Go Bogiem mojej sprawiedliwości. Czyli nie chodzi tylko o to, że Bóg jest sprawiedliwy sam w sobie. Chodzi o to, że jest źródłem naszej sprawiedliwości. Że jest w relacji do nas sprawiedliwy i że od Niego pochodzi nasza sprawiedliwość. On jest tym, który usprawiedliwia. I my to wiemy z Nowego Testamentu, że Bóg usprawiedliwia tych, którzy przychodzą z wiarą do Jezusa, że dzięki Jego ofierze stajemy się sprawiedliwi przed Bogiem. Chociażby 2 Koryntian 5:21 mówi o tym, że On tego, czyli Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, żebyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Natomiast to nauczanie, które znamy z Nowego Testamentu, to ono jest obecne i widoczne już w Starym Testamencie. Chociażby Jeremiasz, prorok Jeremiasz w swojej księdze dwukrotnie mówił o potomku Dawida, który będzie nazwany Pan naszą sprawiedliwością. Że pojawi się potomek Dawida, który będzie nazwany Pan naszą sprawiedliwością. I w oparciu o to możemy wołać do Boga. Dlatego, że Bóg nie jest tylko sprawiedliwy, On stał się naszą sprawiedliwością. Nie przychodzimy w oparciu o naszą prawość, przychodzimy w oparciu o Jego sprawiedliwość. I dodatkowo możemy prosić o sprawiedliwą obronę. Skoro jest sprawiedliwy, jest naszą sprawiedliwością, będzie nas też sprawiedliwie bronił przed tymi, którzy chcą nam zaszkodzić. Więc to jest pierwszy powód i taka nadzieja w modlitwie. Dlaczego możemy zwracać się do Boga w modlitwie? Bo On jest sprawiedliwy i jest naszą sprawiedliwością. Drugi powód, kolejny powód, dla którego możemy liczyć na Bożą odpowiedź, to jest Jego wcześniejsze działanie. Dawid mówi tutaj, że Bóg już ulżył w jego ucisku. To jest czas przeszły. Albo inaczej w innych tłumaczeniach, że zerwał więzy jego niedoli. I skoro zrobił to już wcześniej, to może zrobić to znowu. I wcześniej w przypadku Dawida Bóg uratował go, kiedy ścigał go Saul. Jeszcze zanim Dawid był królem, Saul obrał go na swój cel. W psalmie trzecim Dawid przypominał o sytuacjach, w których Bóg uderzał w szczękę jego wrogów, w których Bóg łamał ich zęby, więc też był jego obrońcą. Więc jeżeli teraz w innej sytuacji, kolejnej sytuacji ściga go jego syn, podobnie jak Saul wcześniej go ścigał, to też może ufać, że Bóg ponownie go ochroni. To hebrajskie słowo na ucisk, ono jest, czy niedolę, bo to różne są tłumaczenia, ono oznacza dosłownie bycie w ciasnym miejscu. Taką sytuację, w której wydaje się, że nie ma dokąd uciec. Są jakieś ograniczenia, jakieś ściany dookoła nas. Nie wiem, czy ktoś z Was ma klaustrofobię. Myślę, że bardziej może się utożsamić z taką sytuacją. Ale nawet w takiej otwartej przestrzeni są sytuacje, w których wydaje nam się, że nie ma dokąd uciec. Że cokolwiek zrobimy, to i tak jesteśmy w takim miejscu, że trafimy na jakąś przeszkodę. I tylko Bóg jest tym, który może wyciągnąć, który może oswobodzić, może usunąć te przeszkody dookoła, które są dookoła nas. I kiedy jesteśmy w takim miejscu właśnie, to dobrze przypomnieć sobie, co Bóg już wcześniej uczynił. Przede wszystkim to wyrwanie z niedoli i niewoli naszego grzechu. To jest też sytuacja, w której byliśmy ograniczeni i sami nie byliśmy w stanie z tego wyjść. Ale Bóg oswobodził nas przez ofiarę Jezusa. I wraz z Jezusem daje nam obietnicę wszystkiego, co będzie nam potrzebne. Że dał nam Jezusa i daje nam wszystko inne, co będzie nam potrzebne na naszej drodze, co niekoniecznie jest tym, co nam wydaje się potrzebne, co nam wydaje się niezbędne, ale co Bóg za takie uznaje. I pewnie wiele razy sami doświadczaliśmy takiej sytuacji, że nie widzieliśmy drogi wyjścia, ale skąd w jakiś sposób Bóg cudownie zaopatrzył. Z takiej strony może, z której nie wydawało nam się wcześniej, że możemy otrzymać taką pomoc. I takie doświadczenia, taka wcześniejsza łaska to jest podstawa do przyszłej nadziei. Skoro już doświadczyliśmy Bożej pomocy, to wzmacnia naszą wiarę na przyszłość. Że znowu Bóg wysłucha. Że znowu skądś zaopatrzy na pomoc. A w sytuacji Dawida to dało mu też odwagi, żeby skierować się do przeciwników, bo dalej o tym właśnie jest mowa. To też nas może uczyć, że jeżeli jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy z kimś porozmawiać i to będzie trudna rozmowa, to dobrze zwróci się do Boga przed tym, kiedy się skonfrontujemy z taką osobą. Czyli zanim przyjdziemy do człowieka, żeby powiedzieć mu i skonfrontować go z Bożą prawdą, przyjdźmy do Boga, żeby z Bogiem o tym porozmawiać i Jemu przedstawić tę trudność i tę osobę. I to jest coś, co pojawia się w tym psalmie, a czego nie było w psalmie trzecim, dlatego że tam Dawid wołał tylko do Boga. Tutaj widzimy już słowa skierowane do przeciwników. I dobrze zwrócić uwagę, w jaki sposób Dawid zachowuje się wobec właśnie tych, którzy go ścigali, chcieli o śmierci. Dawid tutaj nie mówi o ich zagładzie. On nie domaga się ich zagłady. W poprzednim psalmie Dawid mówił o tym, że Bóg uderzył jego wrogów, więc to jest coś, co Bóg mógł uczynić. Ale Dawid tutaj przestrzega. On przemawia do ich rozumu. On od początku daje im kilka pytań, a potem wzywa ich do pamiętania. Więc pokazuje, co mają zrobić, żeby i oni mogli się uratować. Żeby zaufali Bogu i nie byli w takiej sytuacji, w której Bóg wybije ich zęby, w których uderzy ich w szczęki. I w trzecim wersecie na początku jest taki zwrot tłumaczony jako albo ludzie, albo synowie ludzcy. I to jest zwrot, który może odnosić się do ludzi wpływowych. Do ludzi o dużym znaczeniu. Nie do wszystkich, ale do ludzi, którzy mają jakieś takie większe znaczenie. Prawdopodobnie w tym przypadku chodziło o elitę Izraela. Czyli chodziło o te osoby, które spiskowały razem z Absalomem, synem Dawida, w jego buncie. I widzimy tutaj, że ukazali swoją wrogość na dwa sposoby. Po pierwsze, lżyli cześć Dawida, inaczej pogardzali jego czcią. Dawid był królem, więc może tutaj chodzić o cześć w znaczeniu jego królewskiej godności. O to, że był królem, więc należała mu się cześć. A ci Izraelici, ta elita, wzgardziła Dawidem i poszła za nowym królem. Więc to jest ten pierwszy sposób, w którym się sprzeciwili, okazali swoją wrogość. Po drugie, czytamy, że kochali próżność i szukali kłamstwa. Czyli nie była ważna dla nich lojalność, wierność temu, kogo Bóg ustanowił, ale ważne były korzyści, które mogli otrzymać wtedy, kiedy zmieni się władza. I szukali przy tym kłamstwa. Sam bunt Absaloma od tego się zaczął. On stanął w bramie i oskarżał fałszywie Dawida, że u niego ludzie nie znajdą pomocy. Na tym zbudowany był bunt Absaloma. Na kłamstwie, które odwrócił zaufanie ludzi od Dawida. I to niestety jest smutny obraz ludzkości. Już drugi psalm mówił o takich ludziach, którzy właśnie myślą o próżnych rzeczach. To jest to samo słowo. Mówił o władcach, którzy spiskują przeciwko Panu i Jego Chrystusowi. Czyli przeciwko Bogu i Jezusowi. Przeciwko tym, którym należy się najwyższa cześć. I najmocniej widzimy to w Biblii, kiedy właśnie Żydzi i żydowscy przywódcy odrzucają Jezusa. Pogardzają Jego czcią. Tego, który powinien otrzymywać najwyższą cześć. Ale ludzie kochają próżność i szukają kłamstwa. I wiele osób nie ma skrupułów, żeby posługiwać się nieprawdą po to, żeby osiągnąć jakąś korzyść. Z reguły obawy pojawiają się wtedy, jeżeli to ma wyjść na jaw. Nie obawy dlatego, że posługuje się nieprawdą i to Bogu się nie podoba, tylko dlatego, że nie chce, żeby to okazało się nieprawdą i wyszło na jaw w związku z tym. I myślę, że nie jedna z nas widziała takie sytuacje, chociażby w miejscu pracy. Niby dorośli ludzie, ale zapierają się i uważają, że to nie wyjdzie na jaw. Żeby dla własnej korzyści w jakiś sposób oszukać pracodawcę albo klienta. Są nawet takie zawody, gdzie spodziewamy się, że ludzie będą posługiwać się nieprawdą. Myślę, że takie niestety nastawienie mamy do polityków, że no to jest taki zawód, w którym to jest narzędzie, posługiwanie się nieprawdą. I po co? Po to, żeby osiągnąć coś, co jest na krótko korzyścią, czyli próżnością, marnością, która ostatecznie nie daje korzyści. Daje tylko na chwilę. Maksymalnie na czas naszego życia na ziemi, ale często nawet krócej niż czas życia na ziemi. Jeżeli ktoś posługuje się kłamstwem, żąda, czy idzie za próżnością po to, żeby zdobyć nowy samochód, jakieś nowe technologie, za 10 lat te rzeczy będą już odstawały od tych ówczesnych przyszłości. A niektóre rzeczy za 10 lat albo za 20 lat, które mamy teraz, albo inne doświadczenia, które teraz mamy, może sami będziemy to za słabi albo za starzy. Dzisiaj możemy cieszyć się, uprawiając jakiś sport, skorzystając z jakiejś rozrywki. Jutro może nie będzie na to siły, nie będzie na to innych możliwości, które dzisiaj mamy, nie będziemy do tego zdolni. I taka próba osiągania czegoś podstępem nie daje trwałej satysfakcji. Absalom został królem, a na jak długo? On dłużej zajęło mu zabieganie o to, żeby był królem, niż cieszenie się z tego, że nim jest. 4 lata stał pod bramą. Próbował zdobyć zaufanie Izraelitów. A dużo szybciej stracił nie tylko królewską koronę, ale stracił swoje życie. Czy było warto? Pytanie. To była próżność. Więc Dawid pokazuje tutaj, że ludzie biegają za tym, co nie daje korzyści. Tak naprawdę jest marnością. A to słowo sola na końcu zachęca nas do tego, żeby się zastanowić nad tym właśnie, nad tą prawdą, którą tutaj czytamy. Czy warto poświęcać całe życie? Czy warto gonić za tym, co przeniesie tylko chwilową korzyść? To jest to pytanie, które powinno dźwięczeć i tym przeciwnikom, i także współcześnie ludziom na świecie. I po tych pytaniach jest seria 7 wezwań od 4 do 6 wersetu. Dawid pokazuje w nich to, co ma o wiele większe znaczenie. Pokazuje im, jak mają się odwrócić od swojego sposobu życia. Pierwszy, kto był wcześniej, w wersecie 3, czyli trzeba się zastanowić nad swoim zachowaniem. A po drugie, trzeba rozpoznać, że Bóg okazał Dawidowi szczególną łaskę. To jest 4 werset. I te słowa, że okazał mu szczególną łaskę, czy cudownie mu okazał łaskę, one dosłownie brzmią, że Bóg oddzielił pobożnego dla siebie. To trochę brzmi inaczej, ale okazanie szczególnej łaski jest właśnie oddzieleniem pobożnego dla siebie. A słowo pobożny, ono bierze się z takiego słowa, które oznacza niezachwianą miłość. Czyli chodzi o człowieka, któremu Bóg okazuje właśnie taką miłość, która się nie zmieni. Ona zawsze będzie trwała. I to jest coś, co muszą rozpoznać przeciwnicy Dawida. Że Dawid jest człowiekiem, którego Bóg wybrał dla siebie. Jako swojego pomazańca, jako króla, jako człowieka, któremu okazał swoją miłość. I to jest też dla nas odpowiedzią na nawet najbardziej raniące oszczerstwa. Na sytuację, w której ktoś może traktuje nas niesprawiedliwie. To, że Bóg oddzielił nas dla siebie. Że należymy do Niego. Że Bóg wie, jak troszczyć się o swoich ludzi. Chociażby Psalm 127, który mówi, że Bóg nawet we śnie obdarza swojego umiłowanego. Że Bóg się troszczy nawet wtedy, kiedy my nie wiemy, co się dzieje dookoła. I możemy ufać, że Bóg daje nam to, co jest dobre. Nie musimy robić tak jak bezbożni, którzy walczą o to, co jest marnością, którzy oszukują po to, żeby coś zdobyć. Nadzieją pobożnego jest to, że Bóg słyszy nas wtedy, kiedy my do Niego wołamy. A Dawid mówi wrogom tutaj, że Bóg mu odpowie, bo oddzielił go dla siebie. To jest powód, dla którego Bóg mu odpowie. Więc nawet jeżeli oni go odrzucają, nim pogardzają, to Bóg się o niego troszczy. A dalej jest wezwanie do konkretnego działania i również do powstrzymania się od innych działań. To jest werset 5. Czyli drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Sela. Drżyjcie i nie grzeszcie, choć pierwsze słowo z tych dwóch można też tłumaczyć jako gniewajcie się. To brzmi trochę inaczej, ale taki jest hebrajski czasownik. I tutaj mogą się nam przypomnieć słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan. Bo on właśnie tam przedstawił taki nakaz: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. I ciekawe jest to, że on też pisał o tym w kontekście nadchodzącej nocy. Żeby naszym gniewem nie zachodziło słońce. A tutaj psalmista też mówi o tym w kontekście rozmyślania na swoim łożu. Więc to nie jest przypadek. Tutaj jest jakiś związek między tymi dwoma fragmentami. I za chwilkę do tego dojdziemy, ale najpierw trzeba zrozumieć, o co chodzi właśnie w tym wersecie, bo jest on dosyć skomplikowany. Po pierwsze właśnie dlatego, że ten czasownik hebrajski może oznaczać dwie rzeczy, czyli albo drżyjcie, albo gniewajcie się. I to są słowa skierowane do wrogów Dawida, więc jeżeli chodzi o drżenie, to mogło chodzić o to, że oni mieli się przerazić. Mieli zadrżeć dlatego, że Bóg strzeże tego, którego oni chcą zaatakować. Czyli miało to wzbudzić w nich strach. Natomiast jeżeli oznacza to gniewajcie się, to może chodzić o taką właściwą reakcję na to, co może wzbudzać gniew. I tutaj myślę, że pomocne będzie spojrzenie na tą sytuację, która prawdopodobnie jest tłem tego psalmu, czyli na przykład Absaloma, królewskiego syna. Dlatego, że Absalom mógł czuć się skrzywdzony i odrzucony przez Dawida, przez swojego ojca, w sytuacji, w której on był winny, co prawda, śmierci Amnona, czyli innego syna Dawida. Natomiast Dawid w odpowiedzi odsunął go od siebie na kilka lat. I dopiero inne osoby musiały go namówić, żeby przyjął z powrotem swojego syna. Żeby w końcu pozwolił mu się zbliżyć do niego. I to jest coś, co mogło wzbudzać gniew Absaloma i mogło także nie podobać się innym osobom. I rosła w nich uraza. Tak pielęgnowali sobie tą urazę, że w końcu doprowadzili do buntu. Czyli było w nich pewne poczucie niesprawiedliwości. Mogło ono być uzasadnione. Mogli się gniewać na postawę Dawida. To jest coś, co mogli uczynić, ale nie powinni dopuścić się zdrady. To było za daleko. To był ten grzech, którego nie powinni byli popełnić. I my też możemy z różnych powodów gniewać się na tych, którzy nam wyrządzają krzywdę, którzy traktują nas niesprawiedliwie. I sam w sobie gniew nie musi być jeszcze grzeszny. Bo istnieje pobożny gniew, taki, który wynika z gorliwości dla Boga, który nie wynika z obrony swojego interesu, swojego dobrego imienia, ale wynika z troski o Bożą chwałę. Może też wynikać z tego, że gniewamy się dlatego, że wiemy, że czyjaś postawa tak naprawdę krzywdzi tę osobę. Dlatego troszczymy się o nią i gniewamy się z powodu tego grzechu, który ją krzywdzi. I to jest pobożny gniew. Ale często jednak nasz gniew nie jest pobożny. Częściej jesteśmy chyba źli dlatego, że ktoś nam coś robi. Że ktoś psuje nasze dobre imię. I wtedy pokusą jest chęć rewanżu. I tak było z Absalomem. Dlatego, że Dawid tutaj, i dlatego też Dawid wzywa jego i jego ludzi, żeby to zakończyli. Bo chociaż był powód do gniewu, to nie powinni byli zrobić tego, co zrobili. I zarówno ten psalm, jak i też list do Efezjan, one łączą to wezwanie z nadejściem nocy. I żeby nie dopuścić do takiego grzechu, trzeba się zastanowić na swoim łożu. Czytamy tutaj, rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Bo najgorsze, co można zrobić w takiej sytuacji, to jest pielęgnować zdanienie. To jest napędzać się we wrogim nastawieniu. To jest takie bezrefleksyjne poddanie się tym emocjom, nad którymi się właśnie nawet nie zastanowimy. Nie zbadamy, czy to podoba się Bogu, czy ta reakcja będzie właściwa, ale działamy pod wpływem impulsu, dlatego że ktoś nas tak zgniewał. I Dawid tutaj wzywa do tego, żeby oni się zastanowili nad tym, co on już napisał, czyli nad tym, że to, czego szukają, to są tak naprawdę próżności i kłamstwa. Na tym, że Bóg chroni swoich ludzi. Na tym, że słyszę, gdy do Niego wołają. Więc oni powinni pójść po rozum do głowy. Powinni zrozumieć, że oni sami z siebie krzywdzą. Że ich zachowanie nie jest dobre dla nich samych. Że tak naprawdę walczą z Bogiem, a powinni raczej przeciwnie powierzyć Mu swoje sprawy. Czyli psalmista mówi, że lepiej jest cicho rozmyślać, niż głośno zgrzeszyć. To jest takie wezwanie do powściągliwości, do tego, żeby poddać się Bogu. I dlatego werset kończy się wezwaniem do milczenia. Czyli najpierw trzeba rozważyć to w sercu, przemyśleć sprawę, ale potem zamilknąć. I to milczenie wyraża z jednej strony rezygnację z tego, żeby dążyć do odpłaty, żeby w tym gniewie nie dążyć do zemsty, a z drugiej strony to wyraża zaufanie do Boga. I myślę, że bardzo dobrze to oddaje fragment z innego psalmu, psalmu 37, który jest w całości poświęcony głównie temu tematowi. Psalm 37, wersety 7 i 8. Psalm 37, wersety 7 i 8. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się powodzi szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. I cały ten psalm mówi właśnie o tym, żeby nie gniewać się na niegodziwych, żeby nie zazdrościć tym, którzy czynią nieprawość, dlatego że Bóg i tak ich kiedyś wytępi. Psalm mówi o tym, że jeszcze trochę i nie będzie ich już na ziemi, a ziemię odziedziczą ci, którzy są pokorni. Z tego powodu zdaj się w milczeniu na Pana. Nawet jeżeli ktoś wyrządził tobie krzywdę, to nie szukaj odpłaty, tylko powiesz to Bogu w milczeniu. I tak wiele zła z tego właśnie wynika. Że ludzie nie mogą darować innym tego, co im zrobili. To jest taka niekończąca się spirala. Czasem bywa tak właśnie w rodzinach. Że rodziny są skłócone. Część rodziny urywa kontakt z drugą częścią rodziny, bo ktoś tam 20 lat temu coś złego zrobił. I całe rodziny dzisiaj nie mogą na siebie patrzeć z tego powodu, co wydarzyło się ileś tam lat temu. Potem się to jeszcze powiększało, bo ktoś chciał odpłaty i tak dalej. Ale nawet jeżeli to było coś poważnego, to nie powinno prowadzić do odpłaty, do chęci odpłaty. Nie powinno do tego, żeby karać kogoś unikaniem kontaktu członka swojej rodziny. A tak było właśnie w rodzinie Dawida. Że zło zrodziło kolejne zło. Najpierw Amnon, inny z synów Dawida, wykorzystał siostrę Absaloma, czyli Tamar. I to, co on zrobił, zasługiwało na karę śmierci. Ale nikt jej nie wykonał. Król był tym, który powinien to uczynić. Nie chciał tego zrobić, bo Amnon był jego synem, umiłowanym synem. I dwa lata później Absalom wykonał prywatną zemstę. Nie miał prawa tego zrobić. On powinien to zostawić Bożemu gniewowi, ale sam chciał wyrównać ten rachunek, który nie był uregulowany przez Dawida. I zło zrodziło kolejne zło. I Dawid przez długi czas właśnie nie chciał widzieć swojego syna Absaloma. I powód był poważny, bo on zabił jego syna, ale to wynikało z tego, że Dawid nie zrobił tego, co powinien był wcześniej zrobić. Natomiast niechęć Dawida do Absaloma sprawiała, że nie chciał widzieć go na oczy i to dalej doprowadziło do buntu Absaloma. I zło zrodziło kolejne zło. I będzie rodziło, dopóki ludzie będą chcieli wyrównywać swoje rachunki. Dopóki nie zrobią tego, o czym mówi ten psalm, czy nie zdadzą się w milczeniu na Pana. I są jeszcze dwa wezwania w wersecie 6. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Tutaj Dawid może do tego nawiązywać, że ludzie Absaloma przejęli Jerozolimę, więc to oni mieli dostęp do namiotu spotkania. Do namiotu spotkania, bo nie było jeszcze świątyni. Ja przyznaję, że ostatnio gdzieś tam w Fedworze rzuciłem, że była tam świątynia. To moja pomyłka. Ale był namiot spotkania, był przybytek, w którym prowadzono kult, składano tam ofiary, więc to było miejsce, gdzie także ludzie Absaloma mogli przychodzić i składać ofiary przez kapłanów oczywiście. I Dawid mówił im o tym, że oni powinni byli składać sprawiedliwe ofiary. Ofiary są sprawiedliwe wtedy, kiedy stosunek do Boga jest właściwy. Kiedy ktoś przyznaje się do swojej winy. Kiedy okazuje skruchę. Na tym polega prawdziwe opamiętanie. I to można wtedy wyrazić przez złożenie ofiary, która będzie wtedy sprawiedliwa. Bo tylko tak można przerwać zło. Potrzebna jest ofiara. Potrzebna jest zapłata za grzech. I oczywiście ofiary ze zwierząt, one tylko zapowiadały to, co wydarzy się przez ofiarę Jezusa, dlatego że tylko ona skutecznie przerywa tę spiralę zła. Dlatego że to Jezus przyjmuje na siebie Bożą odpłatę. To On wyrównuje rachunek naszych grzechów. to on przyjął w milczeniu Boży gniew. Był jak owca na rzeź prowadzona. Po to, żebyśmy my teraz, którzy wierzymy, mogli właśnie w milczeniu zdać się na Pana. I zaufać Mu, że on nas obroni i zaufać Mu, że pewnego dnia odpłaci. Więc nie my musimy, nie musimy już wyrównywać rachunków. Rachunek został wyrównany na krzyżu. Dla nas, jeżeli w to wierzymy. I ostatnia część psalmu to jest znowu zwrócenie się do Boga. Tak jak przed chwilą Dawid wzywał swoich wrogów do zaufania Bogu, tak teraz mówi o swoim zaufaniu do Boga. Natomiast zaczyna się od krótkiego cytatu, od takich słów, które mówiło wiele osób, choć nie jest do końca jasne, kto te słowa mówił z wersetu 7. Czyli czy byli to przeciwnicy Dawida, którzy pytali, kto ukaże nam dobro, czy byli to towarzysze Dawida? Można też się zastanawiać nad tym, o czyje dobro chodzi. Czy chodzi o dobro przeciwników Dawida, czy chodzi o dobro Dawida i jego ludzi? I myślę, że niezależnie od tego, kto zadaje to pytanie, to chodzi o dobro dla Dawida i jego ludzi, dlatego że w drodze Dawida oni przejęli Jerozolimę. Oni mieli kontrolę nad miastem. Prawdopodobnie nie brakowało im różnych dóbr. Być może właśnie o nich mówi werset 8, że mieli obfitość ziarna i wina. Kiedy weszli do miasta, mieli możliwość korzystania z tego, co w nim było. Więc raczej nie oni pytali się, kto ukaże nam dobro, bo im dóbr ziemskich nie brakowało. Jeżeli to oni pytali, to bardziej sugerowali, że nikt nie ukaże dobra Dawidowi. To byłoby podobne do słów z psalmu 3, gdzie przeciwnicy Dawida mówili o tym, że nikt nie ukaże, że Bóg nie ukaże mu ratunku, że nie ma dla niego ratunku u Boga. Natomiast mogło to być też pytanie towarzyszy Dawida, ludzi, którzy z nim byli. Ludzi, którzy poszli za Dawidem, ale mieli jakieś wątpliwości. Mogli zadawać sobie pytanie, co teraz z nami będzie? Kto ukaże nam dobro? Kto nas tutaj zaopatrzy? I w odpowiedzi na to pytanie Dawid modli się, żeby Bóg wzniósł nad nimi swoje oblicze. To jest takie nawiązanie do błogosławieństwa z Księgi Kapłańskiej, z Księgi Liczb, przepraszam. Kapłani właśnie takie błogosławieństwo nad ludem wymawiali, kiedy złożyli ofiary, wychodzili do ludu i modlili się w ten sposób. Więc Dawid też musiał często słyszeć te słowa od kapłanów, a my też czasem je śpiewamy. Czyli niech Ci błogosławi Pan, niechaj Ciebie strzeże, niech to zjaśni swoje oblicze nad Tobą i tak dalej, dłużej. Tam jest jeszcze więcej wersetów. I to było błogosławieństwo całego ludu, natomiast Izraelici tutaj byli podzieleni. Ich król był na wygnaniu. Był bunt w narodzie. Więc to nie wygląda jak błogosławieństwo. Ciężko dostrzec to, że Bóg błogosławi Izraelowi, kiedy naród jest tak podzielony. I Dawid w tej sytuacji modli się, żeby Bóg błogosławił jego ludowi. Żeby wzniósł nad nimi światło swojego oblicza. W sytuacji, w której ludzie mogli wątpić, czy dostaną coś dobrego, to Dawid ufa Bogu, modli się i nie rozpacza. 8 werset mówi nawet, że miał w sobie radość, że Bóg włożył w niego więcej radości, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. To pokazuje, co jest źródłem prawdziwej radości. Nie ziemskie bogactwa, ale poznanie Boga, doświadczenie Bożej łaski. Jeżeli tego doświadczyliśmy, to nie musimy patrzeć z zazdrością na tych, którym się powodzi, a możemy nawet im współczuć, dlatego że to oni mają gorzej, jeżeli nie poznali Boga, nie doświadczyli Bożej łaski. To oni są w wiecznej perspektywie biedniejsi od nas. I możemy widzieć takie osoby, które cieszą się z trudnych rzeczy na ziemi. Może mają dochodowy biznes. Może zdobyli popularność, ogromną popularność. Może wygrali jakiś teleturniej. I może pojawia się myśl, że chcielibyśmy mieć tak jak oni. Ja przyznaję, miałem takie myśli przed nawróceniem w szczególności, że chciałbym mieć to, co mają te osoby, które w jakiś sposób podziwiałem. Jacyś sportowcy, jacyś ludzie właśnie, którzy odnieśli sukces. ale teraz wiem, że mam nieskończenie lepiej. Wiem, że jeżeli te osoby nie znają Boga, to są o wiele gorszym położeniu. Bo radość zbawienia przewyższa wszelkie ziemskie doświadczenia. Bo można jeść suchy chleb na śniadanie w swoim małym mieszkaniu i mieć lepiej niż osoby, które zajadają się kawiorem w swojej willi. Bo nie to daje takie trwałe uczucie szczęścia, radości. A ludzie, którzy nie znają Boga, nie wiedzą o tym, gdzie mają szukać zadowolenia, prawdziwego zadowolenia. I szukają w tych ziemskich dobrach. Szukają w dobrym jedzeniu, w dobrym piciu, w biznesie, w majątku, ale nie szukają tam, gdzie ono jest. Czyli w Bogu, który jest najwyższym dobrem. I nasza dusza nie zadowoli się niczym innym. Jak mówi Psalm 16, Ty jesteś moim Panem i nie ma dla mnie dobra poza Tobą. I o to Dawid się modli, żeby Bóg wzniósł nad nimi światło Jego oblicza. Czyli modli się o Bożą przychylność, bo to daje pełne zadowolenie. To jest taki klasyczny kontrast między wewnętrzną stałą radością, a zewnętrzną chwilową radością. Tą wewnętrzną, która jest stała, która stale towarzyszy tym, którzy doświadczyli Bożej łaski, których Bóg oddzielił dla siebie. I to nawet kiedy jesteśmy zniechęceni. Nawet kiedy coś nas smuci, to nie odbiera nam tej wewnętrznej, stałej radości w Panu. No jest ta zewnętrzna radość, czyli powiedzmy szczęście. Czasem tak to mówimy, że to jest różnica między radością a szczęściem. To jest coś, co wynika z okoliczności, które są sprzyjające, a przynajmniej tak my je oceniamy. I chyba myślę, że można powiedzieć, że to nie zdarza się często. Nie zdarza się na zbyt długo. Że jest taka sytuacja, że wszystko dookoła wzbudza w nas szczęście. Bo zawsze pojawi się coś, co będzie nas smucić. Zawsze pojawi się coś, co może zaburzyć to takie chwilowe szczęście. Dlatego bez Boga nasza dusza nigdy nie zazna spokoju, takiego prawdziwego, o którym Dawid mówi tutaj dalej na końcu tego psalmu. Werset 9. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Więc przeciwnicy szukali próżności i kłamstwa. Wielu pytało, kto da mi dobro, a Dawid ufał Bogu i mógł spokojnie zasnąć, kiedy położył się spać. Te dwa czasowniki z ułożę się i zasnę, to jak jest to zapisane, to oznacza, że on mógł się położyć spać i od razu zasnąć. Czyli nie musiał się przewracać z boku na bok, nie musiał mieć jakiejś gonitwy myśli, mógł się spokojnie ułożyć do snu i od razu zasnąć. I mógł to zrobić dlatego, że Bóg sprawia, że sam Bóg sprawia, że bezpiecznie mieszka. I to słowo bezpiecznie, ono jest tutaj prawdopodobnie grą słów z wersetem 6 i czasownikiem zaufajcie. Bezpiecznie i zaufajcie. Dlatego, że słowo bezpiecznie to jest betach, a ufać to jest batach. Jedna literka różnicy. Co pokazuje, że bezpieczeństwo jest połączone z zaufaniem Bogu. Czyli bezpieczny odpoczynek Dawida bierze się z zaufania Bogu. Bierze się z tego, że on powierzył Bogu swoje troski. Że zawołał do Niego, że poprosił, żeby okazał mu łaskę. Poprosił, żeby Bóg wzniósł nad nimi światło swojego oblicza. I stąd wie, że nie musi się o to martwić. I to jest trochę tak, jakbym miał jakiś problem. Powiedzmy, że zepsuł mi się samochód. I sam nie wiem, jak to naprawić. Mogę się tym zamartwiać, bo nawet jak pojadę do mechanika, to nie będę wiedział, czy on jest rzetelny, uczciwy, czy chce mnie oszukać. Więc potrzebuję pomocy. Jeżeli znam kogoś, kto się na tym zna i powie, ja Ci pomogę, pojedziemy razem, zobaczymy, co on mówi, to już nie jest mój ciężar. To nie muszę się o tym martwić, bo jest ktoś, kto może się tym zająć dla mnie. I Bóg jest tym, który zajmuje się naszą ochroną. On dał słowo, że będzie nas otaczał swoją łaską. I może nie będzie obfitości ziarna ani wina, ale jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Dzięki czemu możemy być prawdziwie spokojni. czego nie mieli wrogowie Dawida. Oni powinni byli być przerażeni w nocy, powinni drżeć, dlatego że próbują walczyć z Bogiem. Dawid w nocy, chociaż był goniony przez nich, doświadczał pokoju. Pokoju, który pochodził z Bożego błogosławieństwa. Nie pochodził z tego, że nie miał przeciwników, bo ich miał, ale wynikał z Bożej ochrony. Z tego, że Bóg oddzielił go dla siebie. I to, co zaczęło się od takiego wołania o pomoc, skończyło się na takiej spokojnej, nocnej ciszy. Zaczęło się od prośby o wysłuchanie, a skończyło się na pewności, że Bóg daje bezpieczeństwo. Dobrze brać przykład w naszych trudnościach, żeby zwracać się do Boga, który jest źródłem naszej sprawiedliwości, który już wcześniej wiele razy nam pomagał, wyciągał nas z niedoli. Natomiast większa część tego psalmu kierowana jest do przeciwników, do ludzi, którzy buntują się przeciwko Bogu. I oczywiście ciężko sobie wyobrazić, że Dawid kierował to bezpośrednio do nich, w tym sensie, że w jakiś sposób im to przekazał. To bardziej jest takie uniwersalne przesłanie. Taki przekaz do ludzi, którzy właśnie kochają próżność i szukają kłamstwa. I także przesłanie dla nas, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, które pokazuje, jak powinniśmy być nastawieni do osób, którzy może nas krzywdzą. Czego powinniśmy wobec nich chcieć? Powinniśmy chcieć tego, żeby się pamiętali. Powinniśmy wzywać, zachęcać do tego, żeby przemyśleli swoją sytuację. Przestrzegać ich, że chęć odpłaty niczego nie rozwiąże. Bo oni też mogą się na coś słusznie gniewać, ale nie powinni w tym grzeszyć. Bo to jedynie pogarsza sytuację. Bo zło rodzi kolejne zło. Więc gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Powierzcie to Bogu. Zamilczcie i ufajcie Panu. I to zaufanie Panu to jest wyjście dla każdego. I dla tych, którzy buntują się teraz przeciwko Bogu, i dla tych z nas, którzy już do Niego należą. Bo jeżeli ufamy Bogu, to mamy i możemy doświadczać takiej trwałej radości w każdej sytuacji. Możemy zasypiać w spokoju, dlatego że Pan daje nam bezpieczny odpoczynek. Więc możemy ułożyć się i zasnąć, bo Pan nas strzeże i bezpiecznie w Nim mieszkamy. Amen.